Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. W studio przy mikrofonach poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską reprezentuje Marek Kamiński.
Dzień dobry.
W studio w Zielonej Górze także Kazimierz Łatwiński, reprezentujący wojewodę lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami Czesław Fiodorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry państwu.
A w studio w Gorzowie Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, witam państwa, witam kolegów w Zielonej Górze.
Witamy i witamy także Krzysztofa Łopatowskiego, który reprezentuje Konfederację. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Szanowni panowie, szanowni państwo, no nie można zacząć od, nie inaczej, tak, niż tylko od 38. rocznicy wybuchu stanu wojennego. Zwykle przy tej rocznicy zastanawiamy się nad tym, gdzie bylibyśmy, gdyby nie stan wojenny, jakie są nasze wspomnienia związane z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Jak z perspektywy czasu, bo co roku przecież podsumowujemy, oceniacie państwo te decyzje władz PRL, wojskowych władz PRL, również Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
No ja szczególnie miałem wówczas 25 lat. Okres przedmożeński, 8 stycznia miałem mieć ślub w Poznaniu. No i dowiedziałem się o tym w domu. Ojciec z bratem pojechali na polowanie i do wieczora praktycznie nie wiedzieli o tym. Potem musiałem broń zawieźć na policję, ale to tak na marginesie. No. Jest to straszne wydarzenie, zamach na demokrację i w ogóle to, w jaki sposób stało się to. Trwał ten stan wojenny 586 dni, taki można powiedzieć w skrócie, 100 ofiar, 11 tysięcy osób internowanych, 10 tysięcy osób postawione przed sądami, 1 milion emigrantów w latach 80-80, to tak w liczbach. No i oczywiście ci, którzy wprowadzili stan wojenny, zarabiali emerytury po 8 tysięcy złotych. Myśmy to powoli przywracamy to wszystko. Oczywiście jest oburzenie. Polska, ja to zawsze powtarzam, jesteśmy od 300 lat w różny sposób pod zaborami pewnymi. Tak jak wojna, druga wojna światowa, to Niemcy, potem Rosjanie, w trakcie, bo przecież były z dwóch stron zamach, potem po wojnie następna mig, po prostu stan wojenny, można powiedzieć, trwający prawie do 89 roku. No i teraz powoli tak się budzimy, ale jest niestety, jesteśmy zróżnicowani przez to wszystko, ponieważ partie, które powstały, mają różne korzenie. Jedne niemieckie, drugie rosyjskie, żydowskie, inne. I to bez tego, jak się nie popatrzy na to wszystko, to nie będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy.
Mówię o Izraelu i o Niemczech, tak?
Tak, tak. Mówię o Rosjanach, mówię o rosyjskich.
I o Rosji.
Tak. Partie te, które powstawały, możemy sobie popatrzeć. Dzisiaj znów następne jest, widzę, że za Solorzem stoi Hołownia i po prostu będzie próbowanie za duże miliony złotych promowanie czegoś na wzór Ukrainy. To jest wszystko, trzeba po prostu wiedzieć. Jeżeli się pewnych rzeczy podstawowych nie będzie widziało, to po prostu nie będzie.
A więc mówimy o konsekwencjach okresu PRL, ale także w kontekście stanu wojennego słyszałem, nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale jakąś reakcję w studio w Gorzowie, Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Słuchając posła Materny, nawet się nie żachnąłem. Żadnej reakcji nie było.
No dobrze, ale pytam o pana
ale
ocenę.
Odpowiadam,
bardzo proszę.
Ale mogę się odnieść do tego, co pan poseł Materna mówił. Więc chcę powiedzieć, że są dla mnie to niezwykłej wagi wypowiedzi o niezwykłej wartości merytorycznej. Będę musiał je głęboko przemyśleć, szczególnie o tych korzeniach partii, które mają korzenie niemieckie, rosyjskie, żydowskie i tak dalej. To będę musiał sobie zadać pytanie jako człowiek, który współtworzył nową Polskę.
Ale są też partie, które wywodzą się bezpośrednio z PZPR, SDRP,
no
tak
co,
jak SLD.
No i co z tego?
Bardzo
no
proszę, to adrem, odrem bardzo proszę, panie radny.
No, pan redaktor mówi obok, ja mówię adrem, dlatego odnoszę się do tego, co mówi pan
A ja pytałem o Materna. Rocznicę stanu wojennego.
A więc ja panu powiem, moim zdaniem, gdyby nie stan wojenny, byłoby nam o wiele trudniej znaleźć porozumienie, które doprowadziło do pokojowego oddania władzy obozowi Solidarności. Gdyby nie było stanu wojennego, na pewno byłoby trudniej. Byłem młodym człowiekiem, podobnie jak pan Jurek Materna. Wtedy też miałem 26 lat, pracowałem w szkole i dla mnie też był to głęboki szok, bo zburzyło to moje i mojej rodziny wszystkie plany i przyszłość życiową. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że Trudno dzisiaj jest powiedzieć, że ta wiedza moja wtedy była zbyt mała, ale jestem przekonany, że byłoby o wiele trudniej znaleźć porozumienie pomiędzy władzą a opozycją w latach następnych, gdyby stanu wojennego nie było. I sprawa druga i druga refleksja, stan wojenny był w oczywisty sposób końcem Polski Ludowej dla każdego myślącego człowieka, bo wtedy w sposób oczywisty jasne, że społeczeństwo popiera Solidarność i nie chce ustroju proponowanego przez ówczesną władzę i chce zupełnie innej Polski. Pozostałe następne lata sankcjami krajów zachodnich pokazały tylko tyle, że ustrój jest niewydolny i po prostu trzeba zakończyć ten ustrój i funkcjonowanie PZPR-u. I tak się stało i dzisiaj dzięki temu w miarę w zgodzie i bez większych perturbacji dożyliśmy dnia, w którym jesteśmy członkami Unii Europejskiej, NATO i Polska się rozwija.
Tadeusz Jędrzejczak powiedział o tym, że byłoby trudniej porozumieć się bez, to znaczy, no, jak rozumiem w kontekście...
No odpowiadam, panie redaktorze, tak, pan żeby dodać. Trzeba panu powiem, no bo z jednej strony była sytuacja taka, że cały kraj był rozregulowany, zarówno gospodarczo, jak i chodzi o funkcjonowanie administracji. Mieliśmy kończącą się falę strajków, w związku z tym i funkcjonowanie gospodarki było byle jakie. Druga sprawa, szła zima i mieliśmy bardzo poważne problemy w energetyce. I to jakby sprawy wewnętrzne. Wszystkie rozmowy, ja pamiętam próbę negocjacji kardynała Glempa i próbę porozumienia między Jaruzelskim i Wałęsą, która skończyła się fiaskiem. W związku z tym konfrontacja była nieunikniona, było coraz bardziej nerwowo w kraju. To jakby sprawa pierwsza. I sprawa druga, ja powiem tylko tyle, że w ubiegłym roku w Berlinie na dyskusji publicznej z udziałem mediów premier Brandenburgii, pan Dietmar Woidke, powiedział akurat, a było to w okresie rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, że on się osobiście ucieszył z wprowadzenia stanu wojennego, dlatego że już byli szkoleni do wkroczenia do Polski, więc myślimy się w tych kategoriach. Lepiej, że rozwiązaliśmy to w ten sposób własnymi siłami wewnątrz kraju, uspokoiliśmy sytuację.
Co do zasady, to chyba wszyscy żołnierze bloku wschodniego byli szkoleni do interwencji w różnych krajach. Tak?
Panie redaktorze, dlatego ja mówię o tym, że było to nieszczęście, dramat i rzecz, która będzie w historii Polski źle wspominana, źle oceniana na pewno, ale z drugiej strony nie znaliśmy wariantów, które mogły doprowadzić do jeszcze większych strat w ludziach i później ciężej byłoby się porozumieć.
Ale też pamiętajmy o tym, że, i tu już pytanie do Kazimierza Łotwińskiego, że 10 tysięcy osób zostało internowanych i być może dlatego później komunistycznym władzom było łatwiej dogadać się z Solidarnością, jak zresztą to zostało powiedziane przez Włodzimierza Czerzastego do Frasyniuka, że komuna nie została obalona, wyście się z nami dogadali. Właśnie dlatego, że te 10 tysięcy internowanych osób, także tych, które musiały opuścić kraj, po prostu później już
nie przeszkadzało. Panie redaktorze, ktoś chyba mówi nieprawdę.
No, ale
mówimy
o 10 tysiącach osób internowanych w okresie stanu wojennego.
Które opuściły kraj?
I tysiącach, które opuściły kraj. No,
to tysiące, tak, ale nie ci, co byli internowani.
No tak, ale to byli przywódcy na różnych szczeblach Solidarności, osoby, które były związane z ruchem niepodległościowym. Bardzo proszę, Kazimierz Łatwiński.
Znaczy, myślę, że łatwo się takie tezy wygłasza, jak przed chwilą teza wygłoszona przez pana Tadeusza Jędrzejczaka. No, jakaś absurdalna, że stan wojenny przyczynił się do porozumienia. Warto też sobie przypomnieć, w jakim okresie byliśmy. W 80 roku, kiedy rozpoczął się ten okres pierwszej Solidarności, Polska była krajem ludzi młodych. To było potężne pokolenie z lat 50., potężnego wyżu demograficznego. Ludzi młodych, nieobciążonych traumą wojenną, którzy mieli aspiracje zmienić Polskę, którzy odrzucali ustrój komunistyczny. Szukali różnych wiadomości w rodzinach, a nawet już wtedy w niektórych książkach o historii II wojny światowej, o Powstaniu Warszawskim, o roli Armii Krajowej, o napaści Niemiec i Rosji na Polskę. I to było pokolenie, które zaczęło też już w taki kontrolowany sposób wyjeżdżać za granicę. I połączenie tego doświadczenia ludzi, którzy pamiętali okres wojenny i przedwojenny, i tych młodych ludzi, którzy mieli wielkie aspiracje i chcieli zmieniać Polskę, chcieli żyć tak, jak widzieli za zachodnią granicą to było, a szczególnie w Niemczech Zachodnich, we Francji, w Anglii. I to był wielki ruch, któremu sprzeciwiał się aparat partyjny. I to trzeba nazwać po imieniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ludzi czerpiących ogromne przywileje z tego, że byli takimi reprezentantami Związku Radzieckiego na naszym terenie. Owszem, były tam tysiące ludzi uczciwych. Większość z nich rzuciło legitymacjami partyjnymi w tym okresie, ale to była ogromna grupa interesu, która pod każdym pretekstem była gotowa powstrzymać te zmiany, żeby uchronić przywileje polegające na dostępie do sklepów, wiemy, że wtedy nie można było niczego kupić, dostępie do salonów samochodowych, gdzie za pół darmo, bez kolejki kupowało się, a normalny Polak nawet 10 lat czekał na kup małego Fiata.
No były zapisy. Tak.
To był dostęp do wszystkich, łącznie z zakładami pracy, stanowisk pracy, tak? Tych kierowniczych, dobrze płatnych. To była grupa, która zahamowała te zmiany, która nawet w okresie Solidarności niestety miała bardzo duży udział w prowokowaniu różnych strajków i wydarzeń i robieniu zamętu po to, żeby uzasadnić stan wojenny.
Czyli stan wojenny podciął skrzydła Solidarności, Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
Zdecydowanie tu się zgadzam z kolegą Kazimierzem, że to wprowadzenie stanu wojennego wyhamowało to dążenie nasze do wolności o kilka lat co najmniej. Kompletnie nietrafiony stan wojenny był, jeżeli chodzi o, bo argumentem było właśnie opanowanie sytuacji gospodarczej, przecież to było gorzej niż źle potem. I ta równia pochyła, po której się kraj staczał, w końcu zatrzymała się w 1989 roku dzięki tym przemianom bezkrwawym, na szczęście. Natomiast jakby moje osobiste wspomnienie i negatywny stosunek do stanu wojennego, i taki już do końca moich dni zostanie, wiąże się także i z tym, że dwa dni po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z grupą kolegów z Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP ówczesnej przez kilkanaście godzin byliśmy przesłuchiwani z okoliczności naszej działalności przez funkcjonariuszy SB, bo tam kilkudziesięciu latach udało mi się dotrzeć do materiałów tak zwanej mojej teczki dzięki uprzejmości IPN-u.
Co się pan poznałem, dowiedział?
Poznałem nazwiska oficerów, którzy prowadzili i inwigilowali to środowisko, kryptonimy tajnych współpracowników. No niestety ich nazwisk nie udało mi się ustalić, bo gdzieś pewnie spłonęły wraz z archiwami bezpieki.
Pewnie znajomych panu osób.
Myślę, że tak. No, smutne to, ale pewnie tak by było. Może nawet lepiej, że już teraz się o tym nie dowiem nigdy, ale to był dla mnie dość dramatyczny i smutny fakt, ten 13 grudnia, jego konsekwencje, które, tak jak mówię, ciekawa paralela kolegi Tadeusza z Gorzowa, że stan wojenny jakby przyspieszył ten rozwiązanie.
Nic takiego nie mówiłem.
To absolutnie.
7 lat tu straciliśmy.
No co najmniej.
Nic nie mówiłem o żadnym przyspieszeniu. Słuchajcie, co ja mówię.
No ale że wpłynął jakby pozytywnie na późniejsze porozumienie.
Alternatywą był rozlew krwi. Do wyboru.
Alternatywą były rozwiązania polityczne, których nie zaproponowano.
Polskie Stronnictwo Ludowe.
Stan wojenny cofnął Polskę o całą dekadę. Ma jednego wielkiego, smutnego bohatera Rudelskiego, który splamił mundur oficerski. Był człowiekiem bez honoru, bo oficer, kiedy występuje przeciwko własnemu narodowi, powinien się podać do dymisji, powinien zachować się honorowo. Tak to powinno być. Rzeczywiście my wtedy byliśmy młodzi. W 80 roku byłem w Solidarności, byłem nawet w Gubinie przewodniczącym Solidarności w zakładzie, w którym pracowałem i zostały rozwiane nasze nadzieje, ogromne nadzieje na lepszą Polskę. To był gwałt na narodzie, okupiony wieloma ofiarami ludzi, dramatów rodzin, internowaniem. Oczywiście to był wielki test też obywatelski. Zgadzam się z Kazimierzem Łatwińskim, że wielu porządnych ludzi rzuciło wtedy legitymacjami partyjnymi. No szkoda, że byli prokuratorzy tacy jak pan Piotrowicz, którzy wtedy awansowali i dzisiaj też awansują. To taka smutna refleksja tamtego czasu. No też osobiste przeżycia. Akurat tutaj miałem bardzo podobne jak Jerzy Materna, bo byliśmy tuż przed zawarciem związku małżeńskiego. 31 grudnia w stanie wojennym zawieraliśmy związek małżeński. Mamy wszystkie życzenia ocenzurowane, pozwolenie na zebranie, pozwolenie na kupno alkoholu, koszmar, bo nie można było nic kupić. Ale najważniejsze są te dramaty ludzi i to bohaterstwo tych ludzi, którzy byli internowani. Władysław Frasyniuk, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Antoni Macierewicz i wielu innych, którzy rzeczywiście byli ofiarami tamtego gwałtu. To rzeczywiście był bardzo zły czas. Wydaje mi się, że on Polskę cofnął bardzo i tamte decyzje są ważne. Dlatego myśmy to święto czcili pamiętać. Pamiętam, jak Marku, jak byliśmy na 20-lecie wprowadzenia stanu wojennego pod Kościołem Zbawiciela, byłeś ty, byliśmy z żoną. Moja żona tak przemarzła, że do dzisiaj ma pewne problemy. Była nas grupka tylko. Wielu z tych, którzy dzisiaj mówią tak głośno o stanie wojennym, nie byli wówczas obecni. Pamiętajmy o tych okrągłych przynajmniej rocznicach, bo rzeczywiście wtedy ta zdrowa cząstka narodu stanęła przeciwko tym polskim najeźdźcom.
I posłuchajmy jeszcze przedstawiciela Konfederacji, Krzysztof Łupatowski, bardzo proszę.
Byłem młodym człowiekiem, miałem 21 lat, szedłem na brydża i w akademiku spędziłem tę noc wprowadzenia stanu wojennego. Ja patrzę na to troszeczkę inaczej. Ja podzielam tutaj częściowo zdanie każdego z panów, ponieważ każdy z panów mówi coś, co było w istocie prawdą. Ponieważ rzeczywiście ogromną odwagą było rzucenie w tym czasie legitymacji partyjnej. Ale jeszcze większą odwagą było nie wstępowanie do partii i protestowanie przeciwko takiemu stanowi rzeczy, jaki jest. Stan wojenny był próbą, według mnie, utrzymania władzy przez reżim, który do tej pory rządził w Polsce. Nic innego, ponieważ gdyby Jaruzelski nie wprowadził stanu wojennego, to prawdopodobnie Moskwa zastąpiłaby go kimś innym i mógłby być też inny scenariusz, taki jak o jakim mówił pan prezydent Jędrzejczak, czyli scenariusz krwawy. Nie wiadomo, jakby się to
historycy są podzieleni w tej ocenie.
Dokładnie, dlatego ja nie chcę tutaj formułować jakichś kategorycznych myśli. Do tego, co powiedział pan poseł Materna, dorzuciłbym tylko to, że cześć i szacunek należy oddać 9 ofiarom śmiertelnym tegoż stanu wojennego, a mianowicie górnikom
z kopalni. Tych ofiar było blisko setka, natomiast no mówimy o
ja mówię przypadku. o tym akurat przypadku, bo to był przypadek, jakby to powiedzieć, najszerszy. Najwięcej ludzi w tym czasie zginęło. No i z ogromną, jakby to powiedzieć, żałością, smutkiem konotuje to, że za to jednak odpowiedzialności nikt większej karnej nie poniósł już w tych czasach, które w tej chwili funkcjonują. No, tragiczna karta naszej historii, do której nie chciałbym wracać. Z ekonomicznych przyczyn wprowadzono, ponieważ ludzie protestowali przeciwko biedzie. I ktoś tam z panów słusznie powiedział, popadli w jeszcze większą kartkową biedę, reglamentację. Ponure czasy, siermiężne czasy. Dobrze, że już mamy je za sobą i jest to nasza historia smutna. Jesteśmy do tej pory strasznie podzieleni, o czym świadczy choćby ta dyskusja i ta ocena stanu wojennego, którą tutaj przedstawiamy.
Szanowni panowie, zmieńmy zatem temat. Porozmawiajmy o ocenie szczytu klimatycznego, jak jest oceniany ostatni szczyt Unii Europejskiej, kwestii związanej z dostosowaniem polskiej gospodarki do wymogów środowiskowych. Premier Mateusz Morawiecki mówi o sukcesie, o zabezpieczeniu polskich interesów w kontekście jednak rozłożonego na lata w czasie dostosowania, na przykład w kwestii dekarbonizacji. Jak oceniamy wyniki, także komentarze, bo te są różne, opozycja krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, na przykład w ocenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego
uważa, że udało się zatrzymać coś niebezpiecznego, to znaczy szybkie i gwałtowne zmiany w Polsce wynikające z pewnych tez środowiskowych. Kazimierz Łatwiński, radca wojewody lubuskiego i ta ocena także w kontekście tego, z czym będziemy musieli zmierzyć się, także jako region, jako jego mieszkańcy w perspektywie lat w tym obszarze. Bardzo proszę.
Myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rząd polski formułował takie inne stanowisko niż wiele innych państw na tej konferencji i wcześniej. No nie dlatego, żeby być na przekór, tak? Czy jak jest taka fałszywa narracja przekazywana, że rząd polski się kłóci z Unią Europejską, no to wynika z tego, że gdyby tam było postawione na przykład w agendzie był taki punkt zwiększenie Funduszu Spójności, no to przecież rząd polski by tylko klaskał Komisji Europejskiej, tak? Natomiast polska energetyka ze względu na zasoby naturalne, które posiada i które od lat eksploatuje, czerpie jakby głównie z energię z węgla brunatnego, a przede wszystkim kamiennego, tak? I taka sytuacja to nie jest coś, co jakby powstało 3 lata temu czy 5 lat temu. To są historyczne jakby zaszłości, które no, są od ponad 100 lat, tak, w Polsce. Więc w związku z tym, że to Polska jest taki, na przykład Francja, która nie była w tym, nie była dotknięta ustrojem, tak, który jakby nie pozwalał się Polsce rozwinąć, wybudowała sobie przemysł atomowy, tak, i elektrownie atomowe. Więc Francja ma tę alternatywę w postaci źródeł pochodzących z...
I prezydent Macron grzmi i szlifuje Polskę i grozi w tym obszarze właśnie.
Natomiast Polska ma sytuację taką, jaką jest i musi zwyczajnie wynegocjować z Komisją Europejską warunki dochodzenia oczywiście do emisji dwutlenku węgla, ale no przynajmniej na przykład w taki sposób, jak to było w Niemczech, tak? Tam zlikwidowano już do ostatniej kopalnie węgla kamiennego, węgla brunatnego nie, ale węgla kamiennego tak, ale to się odbywało w ten sposób, że górnicy niemieccy czekali, te kopalnie były zamykane, kiedy oni mniej więcej dochodzili do wieku emerytalnego i w nieco przyspieszonym wieku emerytalnym 50 lat przechodzili na emeryturę i z tym się przeważnie wiązały zamknięcia kopalń. Przykład energetyki opartej na węglu brunatnym na Łużycach, tak? Przecież tam, owszem, będzie ograniczane czy nawet likwidowane wydobycie węgla brunatnego, ale w ślad za tym idą potężne pieniądze, tak? To nie jest tak, że mówi się tam w tych landach, czy chociażby właśnie tam na Łużycach, że zamykamy kopalnię od jutra, a radźcie sobie sami, tak? Może będziecie jakiś wiatrak obsługiwać. Nie, tam idą ogromne miliardy euro na kompensaty i w tym celu Polska negocjuje. I jeszcze tylko chciałem jedno zdanie dodać. A to, że Polska negocjuje, tak? Że ma inne zdanie w tym temacie, na przykład w Europie Zachodniej jest czymś zupełnie oczywistym. Tam przecież znam Europę Zachodnią, bo tam mieszkałem, pracowałem i rozmawiałem z ludźmi w różnych krajach, tak? Więc tam to, że jakieś środowiska, grupy, jakieś państwa mają inne zdanie na jakiś temat, że coś negocjują, o coś walczą, nawet czasem protestują, jest czymś wpisanym w demokrację. Natomiast dla tych, którzy czerpią z poprzedniego ustroju, doświadczenia, jest to coś niezrozumiałego i mówią, że to się kłóci ktoś.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. No, i ocena.
W Brukseli mamy znów 27-1. I rzeczywiście znów trąbimy, że to jest sukces Polski. Oczywiście nie, bo mówimy o decyzjach, które nie są z dnia na dzień. Te zmiany klimatu trzeba rozpocząć natychmiast. 45 tysięcy Polaków rocznie umiera przedwcześnie z powodu zatrutego powietrza, głównie z powodu CO2. Mam świadomość trudności takich decyzji, ale te przywoływane tutaj Niemcy właśnie w latach 70., kiedy PKB w Niemczech był podobny jak dzisiaj w Polsce, podejmowały bardzo trudne decyzje i zamknęły kopalnie w zagłębiu Rury większym niż nasz Śląsk. Z trudem, bolesne decyzje polityczne, zmiana tego w inne, nowoczesne miejsca gospodarki. Nadrenia Północna jest w zasadzie tętni życiem, jest zielona, czysta, ludzie chcą tam mieszkać i żyć. Oczywiście pamiętajmy, że kiedy poprzednio Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, zniszczyło rozwijającą się elektrownie wiatrowe, natychmiast wycofało ustawę o produkcji energii przez każdego obywatela, tak zwaną ustawę prosumencką. Jak gdyby z zapowiedzi budowy elektrowni atomowej została tylko zapowiedź, czyli tu nie chodzi o to, by Polska natychmiast zamknęła kopalnię, by się wycofała, tylko rozpoczęła ten proces natychmiast, żeby nie było za późno i oczywiście uruchomiła wielką produkcję energii odnawianej, bo w tej chwili poziom taki, że 80% polskiej energii powstaje z węgla brunatnego, a zwłaszcza węgla kamiennego, tylko 20% z energii odnawialnej, stawia nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. I w tym podziale, który został ustalony, europejski, my nic nie dostajemy, my nic nie wynegocjowaliśmy. Dostaną państwa te pieniądze, zrozumiały to Czechy i Węgry, że trzeba dołączyć się do tych 27 państw i rzeczywiście korzystać z tych pieniędzy, a Polska znowu nic nie robi.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie.
Tylko powiem, przepraszam, tak a propos tych Niemiec. Jest program dekarbonizacji gospodarki, zamknięcie kopalni węgla brunatnego do 2038 roku. Niemcy z własnego budżetu przeznaczają 40 miliardów euro, żeby pomóc utworzyć nowe, alternatywne miejsca pracy. I my musimy taki, skoro nas stać na wszystko, skoro mamy z tego VAT-u tyle pieniędzy, to włóżmy podobne pieniądze na tworzenie innych miejsc pracy.
Jedna uwaga, ludzie nie umierają z powodu zawartości CO2 w powietrzu, tylko z powodu zawartości w nim pyłów. Zawieszonych. To taka merytoryczna.
Nie
stawiajmy
z tego samego węgla.
I Krzysztof Łobatowski, bardzo proszę, Konfederacja w studiu w Gorzowie, bardzo proszę.
Postawił mnie pan w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ nie wysłuchałem wszystkich opinii na ten temat.
No cóż, tak bywa, nie będzie pan miał takiego komfortu.
No właśnie, ja mam zupełnie taką, wie pan, rewolucyjną na ten temat teorię, ponieważ dla mnie kompletnym absurdem jest wykupywanie pakietów klimatycznych i opłacanie 12 miliardów bodajże złotych w skali tegoż czasu na czyste powietrze. Ja uważam tak, polityka podatkowa tutaj, nowoczesne, odnawialne źródła energii i rozwój w tym kierunku, tak? Czyli elektrownie wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie atomowe. Oczywiście to wszystko nie odbędzie się bez jakichś protestów, ponieważ nikt nie chce lokalizacji elektrowni atomowej koło siebie. Niemniej to jest przyszłość tylko i wyłącznie, tak zwana czysta energia. Mamy ogromne zapóźnienia w tej materii i nie możemy się oglądać na Unię. To wszystko, o czym panowie mówicie, to są pieniądze idące z kieszeni podatników, tak? Rozmawiamy o czymś, co nie stanowi, jakby to powiedzieć, no, co nie jest siłą napędową. Siłą napędową nie jest otrzymanie od kogoś pieniędzy, tylko siłą napędową jest uczynienie czegoś, co będzie przynosiło efekt ekonomiczny. Czyli energia musi być opłacalna. Musicie to panowie wziąć pod uwagę, tak? My produkujemy energię w tej chwili na pograniczu opłacalności. Natomiast do wydobycia węgla dopłacamy. I należy zamykać te kopalnie, które nie przynoszą zysku. Czyli z ekonomicznego punktu widzenia przynoszą straty. I tak należy spoglądać na gospodarkę. Gospodarka musi przynosić efekt. To wszystko, co robimy, musi mieć sens, a nie gadanie o jakichś dotacjach z Unii Europejskiej.
Tylko
o jakichś,
czy nie mówimy o pewnej idei fix w kontekście realiów, które mamy w kraju?
No ale proszę, proszę panów, no wszyscy doskonale wiemy, że energia z węgla pozyskiwana jest, my nawet nie uzyskujemy, nie mamy tego 50 na 50. To jest dopiero pobożne założenie
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska, bardzo proszę.
No, fakt jest postawmy taki, że to na nogi, a nie na głowę. No.
że od czasów Gierka niewiele zrobiono, aby odejść rzeczywiście od tej polityki energetycznej opartej na węglu. Poszczególne ekipy rządzące, ze smutkiem to trzeba stwierdzić, podchodziły do tego z bardzo dużym dystansem. Jedynie chyba za rządów Jerzego Buzka zaczęto likwidować nierentowne kopalnie, dając jakieś tam rekompensaty górnikom, którzy tracili te miejsca pracy. Potem to zaniechano z przyczyn często takich i politycznych, z obawy przed utratą głosów w poszczególnych wyborach. I teraz stanęliśmy w tym dramatycznym momencie, kiedy w Unii Europejskiej jest wyraźny kurs w kierunku odnawialnych źródeł energii, gdzie chce się przeznaczyć te 100 miliardów euro na ten fundusz jakby czystego powietrza, to nas tam może po prostu nie być. I to jest najgorsze. Także trudno tym mówić o sukcesie, który znowu odtrąbiono. I słusznie tutaj Czesław porównał to do tego wyniku pani Szydło 27-1. Bo jeśli te wszystkie państwa rzeczywiście zgodzą się z tą datą, kiedy ma nastąpić to całkowite zneutralizowanie CO2, a my będziemy poza tą grupą, to nikt nas nie dopuści do tego wspólnego worka pieniężnego, no bo jakiś cel trzeba osiągnąć. Jeśli my ten cel cały czas odsuwamy w czasie z różnych przyczyn, no to nikt nie będzie na nas po prostu czekał i ta liczba tych ludzi umierających z powodu bezpośrednich zagrożeń związanych z zapyleniem i zagazowieniem na CO2, niską emisją, spowoduje, że będzie nam po prostu zwyczajnie rosła. Chyba nie o to chodzi, żebyśmy taki los zgotowali naszym dzieciom i naszym wnukom.
Przede mną dane z Eurostatu, mieszkańcy krajów Unii Europejskiej narażeni na zanieczyszczenia, brud i inne problemy środowiskowe w swoim miejscu zamieszkania. W Niemczech to jest najwyższy wskaźnik 24,5%, w Polsce 14,5% naszych południowych sąsiadów około 12%, we Francji 13%, Hiszpania 10%.
Ale Jerzy Materna. Że obchodzą Niemcy. No,
nie, rozmawiamy o Unii Europejskiej.
Tu mieszkamy i chcemy żyć w czystym powietrzu. No,
ja wytłumaczę o czym panu Markowi, co nas obchodzą Niemcy. No o tyle nas muszą obchodzić,
Kazimierz Łatwiński, ale już Jerzy Materna Niemcy czeka.
Niemcy rozwinęły przemysł odnawialnych źródeł energii. Tak? W momencie, kiedy rozwinęły ten przemysł, teraz forsują zieloną politykę, tak? No bo będą beneficjentami. A Polska jest producentem bardzo nowoczesnych maszyn górniczych, tak? I tu musi nas, bo trzeba się zastanowić, czy nie ma tu w pewnym myśleniu naiwności, tak? Bo mówi się, no tak, bo musimy zmienić klimat. I już sekundę. Musimy zmienić klimat, ale 80% emisji CO2 idzie ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin.
I to jest globalny problem, oczywiście. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle.
No właśnie, zaczęliśmy audycję od stanu wojennego i ja powiedziałem, wszystkie zdarzenia, które się dzieją, mają swoją prostą przeszłość. Tak jak tutaj wszyscy prawie zgodziliśmy się, przynajmniej tu kilka osób, że stan wojenny sprowadził opóźnienie, przynajmniej, nawet powiedzieć, 10-20 lat do tyłu. Proszę zobaczyć, mówiliśmy wcześniej o wojnie. II wojny światowej, potem stanie, jakim byliśmy przez 50 lat komunizmu. I jak mogliśmy się rozwijać tak jak Niemcy, po prostu korzystali z wszystkiego, mieli demokrację w początku. Jeżeli mówimy o dekarbonizacji, to jest potężny błąd Europy w ogóle. My mamy to szczęście, że mamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, duże zasoby w ogóle w Lubuskim. I teraz koszty tego zlikwidowania, bo tak się mówi, dlaczego w 4 lata nie zrobiliśmy na zielony, jest ponad 500 miliardów złotych. 500 miliardów złotych to są 1,5 budżetu całego naszego państwa. Jak zrobić tak o 2-3 lata i wycofać się? Nie. Wcale nie jest to, że elektrownie w Polsce zatruwają i są przyczyną tego właśnie tutaj, co to kolega mówił, 45 tysięcy osób ginie. Nie, to smog robi. To my dopiero zaczęliśmy od 2 lat, zaczęliśmy wprowadzać właśnie żeby zlikwidować te piecuchy. To przede wszystkim samochody w miastach robią ten pył. Przestańcie oszukiwać zdecentralizować społeczeństwa. To, co się dzieje po prostu od kilku lat, to, co naprawdę wywalczyliśmy 21-27-1, jak pan wstydzi się takie coś powiedzieć w stosunku do tego. Właśnie staliśmy się podmiotem w Unii Europejskiej. Dostajemy szansę potężną na to, że możemy w naszym rozwiązaniach, w naszych trudnych warunkach, bo to są potężne koszty. Nikt się nie zdaje sprawy, że dzisiaj są żądania płacowe, żądania są wielkie. Idziemy w dobrym kierunku, ale nie możemy niszczy zamykać wszystkiego. I skąd będziemy tą energię? Skąd kupimy może od Niemiec? To wszystko kosztuje. Cena jest wtedy, gdy jak zamkniesz, to będziesz miał bardzo wysoką. Trzeba po prostu zrozumieć całą istotę tego rzeczy. I trzeba po prostu iść spokojnie, iść w nowe technologie. To, co pani Winkowska mówiła. Słuchajcie tych taśm, co Platforma powiedziała. Gdy była koniunktura, nie inwestowano w nowe technologie. Tylko po prostu przyjadano, przepijano. Tak, kolejne rządy robiły to. I teraz nastąpiła już pewne ułożenie.
Panie pośle, mógłby pan troszeczkę zejść na ziemię i mówić o
realizacji? Ja jestem na ziemi. Dyskusja.
Ja trochę, znam, mam proszę. Trochę lat i znam trochę historię naszego państwa i właśnie
przenieśmy się do studia w Gorzowie. Jerzy Materna powiedział o zapóźnieniach także po 45 roku, o okresie PRL, kiedy polska gospodarka można z zaciągniętym hamulcem ręcznym musiała rozwijać się i teraz jest jednak sporo do nadrobienia. Czy to jest argument? Ale pytanie do Tadeusza Jędrzejczaka, czy to jest argument, który Zachód musi wziąć pod uwagę właśnie w kontekście tych roszczeń klimatycznych wobec
Polski? Jeżeli pan radny pozwoli, nie będę komentował wypowiedzi pana posła i ministra Materny, bo to musiałbym tutaj napisać całą książkę.
Ja zadałem
sprawa
pytanie.
Pierwsza. Mhm. Tak, pytanie jest inne niż pan zadawał pozostałym uczestnikom dyskusji, więc ja odpowiem na pytanie jedno i drugie.
To jest dyskusja właśnie.
No jest, niech pan nie przerywa, to pan się czegoś może dowie.
No właśnie słucham.
Po pierwsze, no to niech pan słucha. Po pierwsze, wbrew temu, co panowie mówicie, Wojciech Jaruzelski i jego rząd podjął decyzję o budowie elektrowni atomowej na północy naszego kraju. Rząd Tadeusza Mazowieckiego podjął decyzję o likwidacji budowy tej elektrowni atomowej. Informuję panów i pana Łatwińskiego szczególnie, że w innych krajach tak zwanych demokracji socjalistycznych, na Słowacji, w Czechach i w NRD, budowano elektrownie atomowe i one do tej pory w tych krajach funkcjonują i dają prąd dla rozwoju tych krajów. Były budowane za komunizm, żebyście panowie wiedzieli. Sprawa druga. Jestem pełen uznania dla premiera Morawieckiego, który szuka rozwiązania, które byłoby korzystne dla zmian energetycznych w kraju z tego prostego powodu, że po pierwsze, suma pieniędzy, którą chce przeznaczyć Unia Europejska na cel ekologiczny 2050 roku, 100 miliardów złotych w ocenie frakcji socjalistycznej.
To jest tylko na 7 lat. Euro. 100 miliardów euro jest na 7 lat. Nie jest cały. Mówmy o tej perspektywie.
Posłuchajmy z Gorzowa.
Waszych już mądrości się nasłuchaliśmy. Pozwólcie, że ja powiem po swojemu, czyli nie tak jak lubicie. Po drugie. 100 miliardów euro na dofinansowanie zmian energetycznych, źródeł, wymiana źródeł i tak dalej, w ocenie frakcji socjaldemokratów i socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim, drugiej co do wielkości frakcji, jest to suma 2,5 razy za mała. Po trzecie, nie dowiedzieliśmy się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jaka tak naprawdę jest niezbędna suma pieniędzy, ażeby osiągnąć efekt tej neutralności ekologicznej w 2050 roku w Polsce, bo takich danych nie przedstawiono do tej pory.
Ponad 500 miliardów mówiłem.
Sprawa trzecia, sprawa trzecia, o której warto wiedzieć, na którą warto się zastanowić, to jest kwestia propozycji Donalda Tuska sprzed kilku lat, kiedy był premierem, kiedy zaproponował budowę elektrowni atomowej w Polsce. Nic się za tym nie wydarzyło poza powołaniem spółki i braniem apanarzy przez działaczy Platformy Obywatelskiej. A warto wiedzieć, że powstanie elektrowni atomowej w każdym kraju przede wszystkim musi być zdeterminowane zmianą w szkolnictwie wyższym, które będzie kształciło kadry na potrzeby budowy, obsługi, następnej eksploatacji.
To jest to złożony proces bez wątpienia.
Ale nie zrobiliśmy w tej sprawie nic. Mhm. Sprawa następna, o której warto wiedzieć. Premier Morawiecki nie powiedział, że nie chce celu ekologicznego, a żebyście jeszcze wiedzieli dalej, bo to wszyscy o tym mówią, nikt nie wie z tych mówiących, widzę o co chodzi. Chodzi o to, że w roku 2050 ilość emisji CO2 do atmosfery ma być zrównoważona do zera, czyli nie będzie, będzie emisja, która będzie czyszczona i tak dalej, i tak dalej. To nie jest, że będzie, nie będzie w ogóle emisji dwutlenku węgla i tamtych innych rzeczy, o których panowie mówicie. I na koniec ostatnia rzecz. Umowa jest taka i taka jest konkluzja tego porozumienia z ostatnich kilkudziesięciu godzin, że w czerwcu przyszłego roku do tego tematu będziemy wracali. Jest oczywistym, że jeżeli byśmy przyjęli warunki, które proponowała Unia Europejska i Komisja Europejska na ostatnim szczycie, jako Polska, bez przygotowania z naszej strony rozwiązań, które będą niezbędne do zapewnienia rozwoju gospodarczego w Polsce poprzez produkcję energii elektrycznej na potrzeby naszego rynku. A wracając do tego, co mówił pan poseł Materna. Panie pośle, my kupujemy jak i inni energię elektryczną z całej Europy.
Na koniec jeszcze jeden temat.
Nie tylko z Niemiec. Mm-hmm. I finał. Musimy się na tym głęboko zastanowić, bo nie możemy z jednej strony truć dalej środowiska, ale z drugiej strony nie możemy załatwić naszej gospodarki. Czekamy tutaj w ciągu 6 miesięcy na odpowiedź rządu i wtedy będziemy w domu.
Także temat na pewno wróci jeszcze także w dyskusji Radia Zachód. Chciałem zapytać panów jeszcze o wyniki w Wielkiej Brytanii. No tam konserwatyści wygrali, ale biorąc pod uwagę fakt, że mamy jeszcze ważny temat do skomentowania, chociaż krótko, Nobla dla pani Olgi Tokarczuk, to jednak musimy przejść do tego zagadnienia, zwłaszcza, że nie chcielibyśmy tutaj jako Radio Zachód być wytykani przez Platformę Obywatelską, że o czymś nie powiedzieliśmy, bo przecież Platforma bardzo mocno próbowała punktować telewizję, zresztą niesłusznie, że ta nie wiem, nie pokazała transmisji z wręczenia tejże prestiżowej nagrody. Marek Kamiński zgłasza się do odpowiedzi i chyba usatysfakcjonowany.
Skoro pan mnie wywołał, to oczywiście...
Poczuł się pan wywołany.
No, poczułem się wywołany, tak. Telewizja publiczna rzeczywiście nadała transmisję z wręczenia Oldze Tokarczuk i nie tylko jej, bo także innym wybitnym uczonym Nagród Nobla, ale podała to tylko w kanałach specjalistycznych. W pierwszym programie tego nie było.
Przepraszam, w TVN24 również było, a nie było w głównym kanale TVN-u.
No więc
państwa
więc,
tutaj...
więc proszę, jak to sprostować.
Jak TVN mógł nie nadać tej transmisji?
Prawda?
Kultura
i w TVP Kultura.
Telewizja tak, Polonia, TVP Kultura. To
o Polonii nie wiedzieliśmy.
Akurat przełączałem sobie kanały, widziałem kto to nadawał, ale jedynka tego nie nadała, więc proszę tak do końca tu nie mówić,
zawsze
że
się
telewizja
sposób,
była tutaj.
Był kanał ogólnie dostępny,
natomiast myślę,
w którym można
to,
było to zobaczyć. To tak na marginesie.
Myślę, że zresztą ja słuchałem w tych dniach również i Radia Zachód, i Radio Zachód tutaj spełniło rzeczywiście rolę medium publicznego, mówiło o Oldze Tokarczuk i jej Nagrodzie Nobla wiele razy, także i w samym dniu od samego rana w newsach Radia Zachód, informacja była.
Dobrze.
Należy się z tego cieszyć. Mamy piąty Nobel w literaturze. To jest naprawdę coś znakomitego. Mamy ten swój malutki, lubuski też kamyczek w postaci tego, że tutaj dzieciństwo swoje spędziła i to jest i odnosi się nawet w swojej literaturze do tych czasów, do tego dzieciństwa. To jest miłe, nie ukrywa tego, że gdzieś tam wywodzi się stąd jakieś jej pewne
Jerzy
inspiracje
Materna,
stąd
bardzo
pochodzą.
Proszę, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja się cieszę generalnie to, że Polska jest przez chociażby ten Nobel jest gdzieś tam słyszana w świecie. Pan prezydent, pan premier gratulowali. Cieszymy się wszystko tak. Wiem, że tutaj w Suleków chcę ją nagrodzić honorowym obywatelem. Oczywiście to jest
pytanie, czy się
kultury.
Zgodzi, bo wcześniej dwukrotnie odmawiałem.
Możemy się wszystkim... Nieprawda, panie redaktorze.
W gazecie lubuskiej dzisiaj jest,
no nie, no
jest
proszę
to
poczytać,
opisane.
Ale odczytać wypowiedź burmistrza.
Marek, w gazecie napisane.
Tak.
Ale burmistrz zdementował to, burmistrz Sulechowy.
No, bo że do burmistrza tego rodzaju informacji nie docierało.
Ja też zostałem w tym tygodniu nagrodzony jako honorowy obywatel powiatu zielonogórskiego. Właściwie żadne media nie pisały, ale zostałem uhonorowany
przepraszam, o pani Oldze Tokarczuk, a nie o Jerzy Maternie.
Tak, dobrze.
Tak jest. Jeszcze ja do nas powiem, że brakuje. Gratuluję, cieszymy się. Urodziła się w Sulechowie, wychowała w Klenicy. Co prawda teraz nie za bardzo przywiązuje się do tego miejsca urodzenia, bo wiem,
najważniejsze jest
raczej
to,
ignoruje.
No nieprawda, była na uroczystościach zespołu ludowego. No, co
ale wiem, jak mówi.
Dobrze, Czesław Fiedorowicz, bardzo proszę, ale króciutko.
Wielka kobieta. kobieta 15 posługująca sekund. Się pięknym językiem uczy nas Szanuję. Tego, jak rozumieć rzeczywistość, przekazał nam wiele treści. Jesteśmy dumni, że kobieta polska reprezentuje dzisiaj Polskę inaczej niż rzeczywiście
Kazimierz Łatwiński, bardzo proszę.
Tak, rządy.
Ja też przyłączam się do gratulacji dla naszej nobliski, pani Olgi Tokarczuk, która ma swoje określone poglądy polityczne, ale przede
jak
wszystkim
każdy obywatel świata.
Cenimy jak panią celebryta. Olgę Tokarczuk jako pisarkę
na
właśnie
szczęście,
za to, że posługuje się takim pięknym językiem i myślę, że jakby trzeba na to przede wszystkim zwracać uwagę, a każdy z nas może w sposób indywidualny odnosić się do pewnych teorii, które pani Olga tam wygłaszała w Sztokholmie.
I jeszcze studia w Gorzowie, Krzysztof Łopatowski.
Politycznych, tak.
Jedno zdanie. Piąty Nobel w dziedzinie literatury dla Polski. Po co ta polityka? Po co to wszystko? Cieszmy się z tego po prostu. Radujmy się z tego. To jest historia. Tworzymy historię i tyle na ten temat.
Tadeusz
to żadna
Jędrzej,
polityka.
Tak.
To twórczość.
Lewicy Demokratycznej,
to literatura,
proszę.
To jest piękno.
To jest duma dla kraju, że jesteśmy narodem, który ma to szczęście mieć takich obywateli jak Olga Tokarczuk, która jest literatką na poziomie światowym. Jeszcze chciałem o Anglii powiedzieć jedno zdanie. No to czekamy na rozstrzygnięcie parlamentu i czekamy na Brexit od pierwszego
czekamy
lutego przyszłego
roku.
Czekamy
temat na pewno skomentujemy za tydzień. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Do usłyszenia.